Kochani, witam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że dzisiaj razem z Wami mogę być w tym miejscu po raz pierwszy, chociaż jak jechaliśmy tu z Pawłem i Kasią, to ja mówię, przecież ja się tu tyle razy włóczyłem, bo do szkoły biblijnej jeździłem do radości, więc wiele razy tu mogłem być, ale tu nigdy nie trafiłem, więc tym bardziej się cieszę, że dzisiaj jestem razem z Wami. Nazywam się Daniel Masarczyk. Obecnie w tym momencie mieszkam i służę w Sosnowcu, w Kościele Chrystusowym. Przyjechałem z moją żoną, córką i synem, jeszcze dwoje dzieci, jeszcze jednego syna i córkę mam. No i jest coś w tym, co tu brat mówił. Te pierwsze dziecko, tak człowiek dmucha, chucha, jest przerażony. Później też się dziećmi zajmuje, ale już nie leci jak upadnie, już nie jest tak nerwowo, już nie wybiera numeru alarmowego tak szybko. Więc rzeczywiście tak się sprawy mają, mogę potwierdzić, to trochę jest już za mną.
Dziękuję.
Proszę. Proszę, bracie, proszę, żeby wiarygodnie było, to wiesz, no. Pastor poprosił też, abym kilka słów mógł powiedzieć o sobie. Kilka słów to, no, to jest bardzo trudne, ale moje spotkanie z Panem Bogiem tak naprawdę rozpoczęło się w 92 roku w Zabrzu, bo stamtąd pochodzę, z Zabrza, ze Śląska, tam mieszkałem, tam dorastałem i zaczęło się od takiej dość dziwnej sytuacji w szpitalu dziecięcym, w którym ja dość często lądowałem, ponieważ wychowywałem się w patologicznym domu, to rzeczy, które się działy, z którymi jako dziecko też się zmagałem, to wszystko odbijało się już wtedy dość mocno na moim zdrowiu, to jest jedna część prawdy. Z drugiej strony tak nienawidziłem swojego domu, że wykorzystywałem każdą jedną okazję do tego, byleby w nim nie być. Więc jeśli nawet to był szpital, to było to lepsze miejsce niż mój dom. Mam czworo rodzeństwa, każdy z mojego rodzeństwa ma innego ojca. Mieszkaliśmy z mamą, która z jakichś tam swoich jej znanych powodów, no swój gniew, swoją jakąś agresję, nienawiść najbardziej wyładowywała na mnie jako najstarszym dziecku, bo była młodą dziewczyną, lubiła życie, czerpać z życia, no i pojawiłem się ja na świecie i myślę, że czar prys. Nigdy nie poznałem swojego ojca, to też na mnie miało taki dość głęboki wpływ. I mieszkaliśmy z dziadkiem, który był po prostu alkoholikiem, więc mój dziadek jak pracował, to pracował, no ale że był tego typu mężczyzną, który jak wypił, to wtedy miał odwagę brać się za życie z bykiem za rogi i wtedy chciał wychowywać swoją córkę już dorosłą. No to kończyło się awanturami, ucieczkami, spaniem w piwnicach, czasami po sąsiadach, różnymi takimi sytuacjami, co wywierało ogromny wpływ nerwowy, taki różnego rodzaju bólami się to przejawiało w moim życiu. Część rzeczy nawet, muszę powiedzieć, po dziś dzień we mnie została, więc działają na mnie tak trochę. I kiedy byłem w szpitalu, mając te 14 lat, ja na wszystko odpowiadałem agresją, bo tylko tego byłem nauczony. To był mój bezpiecznik, byłem wredny, żeby nikt nie próbował mnie skrzywdzić, to ja krzywdziłem, stawałem się tym, który przejmował inicjatywę. Więc w języku nie przebierałem, nie bałem się, to było najbardziej niebezpieczne, że ja mogłem wiedzieć, że ustawka z kimś dla mnie będzie niekorzystna, ale to i tak mnie jakoś nie odstraszało. Najważniejsze było to, żeby nie pokazać jakiejkolwiek słabości. I miałem tą skłonność wynajdywania słabych ludzi. I w szpitalu poznałem Radka. Chłopaka, który pochodził z domu ludzi ewangelicznie wierzących, z Dąbrowy Górniczej, więc nawet tu już była pewna wrogość, ponieważ Śląsk i Zagłębie to byli odwieczni wrogowie i żarty są do dzisiaj, że najtańsze mieszkania w Katowicach to są te z widokiem na Sosnowiec. No i takie różne, dzisiaj się bardziej z tego śmiejemy. Ja nie wiedziałem, ja byłem naprawdę taka ciemna masa, niewiele w życiu wiedziałem, taki wychowany na takim typowym zabrzańskim, śląskim osiedlu górniczym, więc ja nawet tych niuansów do końca nie znałem. Ale Radek to był taki właśnie ten słaby, który gdzieś już. Ale coś było takiego niesamowitego, on miał Biblię Słowo Życia Billy Grahama na swojej szafce, ja do książek to wiedziałem, że są okładki książek, nigdy nie wiedziałem, co jest w środku. Do tego stopnia, że przez te wszystkie zaniedbania nawet powtarzałem pierwszą klasę szkoły podstawowej, bo no, jak ktoś nie upilnuje dziecka, to ono się samo nie uczy, więc to też już się kładło takim cieniem, bo zawsze czułem się już tym gorszym, widziałem gorszych ode mnie, którzy jednak sobie dali radę, a ja sobie tej rady nie dałem. Więc w szpitalu z takim Arturem, jeszcze większym hacharem ode mnie, no to, że tego Radka już nacelowaliśmy, mówimy, dobra, no to mamy co robić. Ale to była taka sytuacja, że ja wiem, że to dzisiaj Pan Bóg, wtedy tego nie wiedziałem, że nie byliśmy w stanie mu ani za specjalnie dokuczać. On był taki sierotowaty. Bardziej zaczęliśmy się nim opiekować, niż jemu dokuczać. Skumplowaliśmy się. Ja tego w ogóle nie rozumiałem. Siebie nie rozumiałem. Do tego stopnia, że zaprzyjaźniliśmy się, że kiedy ja miałem wychodzić już ze szpitala, tam w szpitalu już trochę znali, oni wiedzieli o moim wakacyjnym sposobie i postrzegania pewnych rzeczy. Ja mówię, Radek, słuchaj, zrobimy tak, ja w nocy symuluję atak, ty biegniesz po pielęgniarę, pewnie mnie zostawią dłużej, posiedzimy, pogadamy. No, zrobiliśmy, akcja się, nam się udało, ale nam nie uwierzyli, więc wypisali mnie z tego szpitala. I można by powiedzieć koniec historii, ale Pan Bóg tej historii nie skończył. On, ani ja, ani on, nikt z nas nie zdawał sobie sprawy, że tam już była ingerencja Pana Boga. Ja znowu wylądowałem w szpitalu. On, okazało się, ja tego wcześniej nie wiedziałem, kiedy przyszła jego mama, ciocia Halinka, i ona przyszła do mojego łóżka, oni przyszli do kontroli, ona przyszła do mojego łóżka, przyniosła mi jakąś wodę, jakieś banany, coś. Wiecie, to dla mnie było, to była pierwsza rzecz, która już dla mnie była dziwna, że obcy ktoś coś mi przynosi, czego ja nie muszę ukraść. To już dla mnie było mocno dziwne. Zaczęła ze mną rozmawiać, zaczęła coś mi mówić o Bogu. Mówi, jak się domyślacie, nie strasznie mnie to ruszało, co tam słyszałem o Bogu. Wtedy byłem ministrantem, to chyba jedyna taka dobra rzecz jakaś w moim życiu, którą nawet sam wybrałem, żeby po prostu nie narobić jeszcze większego bajzlu, chociaż w tą niedzielę. Więc siedziałem cały dzień w kościele, żeby siebie trzymać na jakiejś wodzy. Ona zaczęła mi opowiadać o tym, że Radek miał raka i Bóg go uzdrowił. To troszkę, no, zdobyła mój posłuch, choć ja tego wszystkiego nie rozumiałem. Nie rozumiałem tego języka, że Bóg kogoś może uzdrowić. I ona mi tłumaczyła i mówiła o tym, że on tu leżał, że lekarze powiedzieli mu, że ma powiedzieć synowi, że został miesiąc życia. Żyje do dziś. I Kościół się zaczął modlić. I ona mi o tym wszystkim tak opowiada, ja tak słucham, ale wiecie, tak naprawdę ona do mnie przemówiła nie tą historią uzdrowienia z raka. Dzisiaj by do mnie bardziej przemówiła historią uzdrowienia z raka, ale do mnie przemówiła to, że ona po prostu siadła, była ze mną, przyniosła obcemu chłopakowi coś. To było tyle. No i zrobiła bardzo niebezpieczną rzecz, bo mówi, przyjedź do nas. No to jakbym miał wtedy kalendarz, to ja już bym wpisał to wolne pole, byle nie być w domu. Więc zacząłem kłamać, wymyślać różne historie, że jadę na obóz harcerski, taki, inny. Moja mama tego nigdy nie sprawdzała. Takie było życie w moim domu. Więc jeździłem do tej Dąbrowy. Jak oni mnie zobaczyli pierwszy raz w tych drzwiach, oczywiście idąc z dworca, ja już się prawie wdałem w bójkę. I tak było przez długi czas. Ja nie wiem, jak ja to robiłem po prostu. To było jak przyciąganie, jak magnes. Już prawie do pociągu wsiadałem i zawsze się coś zaczęło dziać. Niektórzy z nich to się bali ze mną chodzić, bo to było diabelskie, coś takiego niesamowitego, niesamowicie diabelskiego. Ale kiedy przyjechałem do ich domu, to sobie pomyślałem, ale wtopiłem. Jakaś nienormalna rodzina, nikt się nie wyzywa, dzieci nie są wystraszone, są przytulane, są kochane. Jest normalnie, jest co jeść, jest czysto, jest całkowicie inny świat, którego ja nie znałem i myślałem sobie, oni są nienormalni. Jak się później okazało, to ja musiałem zobaczyć, że to moje życie jest nienormalne. I powiem wam, jako ludzi, którzy obcych, kiedy przygarnęli mnie do swojego domu, traktowali jak własnego syna, kiedy zbuntowanego, głupiego, wrednego nastolatka wpuścili z ogromnym niebezpieczeństwem do swojego domu, bo ja... Dla mnie zło nie było odbierane jak zło. Czasami ludzie mówią, jak ktoś może nie wiedzieć, że to jest złe. Ja powiem wam, może nie wiedzieć. Może nie wiedzieć. Bo ja jestem tego żywym dowodem, że można robić złe rzeczy i nie czuć przy tym żadnych wyrzutów sumienia, bo to wszystko jest. Gdzieś tam jesteś tak kształtowany, że ty nie znasz innego obrazu. Ja nie znałem tych dzieci sąsiadów, którzy byli normalni. Bo wszystkie dzieciaki, które mnie otaczały, to były domy gorsze od mojego. I to była moja normalność. Więc czasami nawet jako chrześcijanie mówimy, jak można tego nie wiedzieć? Można. My zbyt dużo nawet w stosunku do nas i do naszej wiary zakładamy. Można wiele rzeczy nie wiedzieć, można wiele rzeczy nie znać i trzeba ich ludzi nauczyć. I oni to zrobili i nawet po wielu latach, dopiero ciocia po wielu, wielu latach mi powiedziała, czasami bałam się o moje dzieci. Bo ja miałem szalone pomysły. Ale słuchajcie, ona mnie kochała. Po dziś dzień mnie kocha. I później w 1993 roku była taka ewangelizacja Billy Grahama satelitarna i ona mnie zabrała na tą ewangelizację. Wiecie, ja przez jakiś czas mówiłem, że to tam się nawróciłem. Ale ja zrozumiałem, że tam to była taka wisienka na torcie. Ta cała droga, to wszystko, co wydarzyło się wcześniej, to jak oni mi zwiastowali Ewangelię, to jak oni nie tylko mówili, ale mnie kochali, to ile zaryzykowali, to ile wzięli na siebie odpowiedzialności, to wszystko tak naprawdę pokazało mi Boga. Więc kiedy Billy Graham zaczął głosić o grzechu i o tych wszystkich innych, można powiedzieć, byłem gotowy do tego, żeby podjąć tą decyzję. I nie było dalej łatwo, wiecie, no nawróciłem się, ja wiedziałem, ja miałem kwiecisty język i niepolski. I nagle brakowało mi słów, bo nie wiedziałem, czym je uzupełnić. Nagle jak zrobiłem coś głupiego, złego, no to nagle czuję się źle, nagle sumienie się odzywa, moje środowisko zaczyna mi przeszkadzać. To wszystko był długi proces, ja ciągle byłem młodym, zbuntowanym chłopakiem, który na dodatek tego wszystkiego przechodził to, co naturalnie przechodzą nastolatki, swój moment dorastania i buntu. Ale Bóg zaczął swoją pracę i to było niesamowite, jak Jezus zaczął mnie zmieniać, jak nienawidząc czytać, zacząłem czytać, jak zacząłem czytać Słowo Boże, jak zacząłem sam odkrywać i jak chodząc na grupy domowe mogłem odkrywać, że Bóg mnie czymś obdarował, że mam jakieś dary, jakieś talenty. To, że dzisiaj stoję tutaj, to była jedna z tych rzeczy, kiedy na grupie takiej domowej właśnie u cioci ktoś powiedział, słuchaj, a może byś tak podzielił się jakimś słowem, tym, co ty myślisz. Oni tak zaczęli mnie zachęcać do różnych rzeczy i to mnie zaczęło pchać do kolejnych mogłem wzrastać, mogłem poznawać i mogę wciąż poznawać Chrystusa jeszcze bardziej Go kochać. I dla mnie to jest niesamowite, bo kiedy nawet stoję tutaj dzisiaj, jak pastor Artur powiedział, żebym powiedział kilka słów o sobie, to mogę powiedzieć, ja jestem nikim, jestem kimś, z kogo Bóg zrobił kogoś. Wiecie, to ja kocham to, co apostoł Paweł powiedział. On powiedział, jestem sługą Jezusa Chrystusa. Za każdym razem, kiedy się przedstawia, to on nie wyciąga całej wszystkich tytułów przed swoim nazwiskiem, a można powiedzieć, jako wtedy wykształcony człowiek mógłby. Ale mówi, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Co zrobił dla mnie Jezus. I nigdy, nawet dzisiaj stojąc na tym miejscu, nie jest to dla mnie stanie, bo mnie, bo tyle, 20 lat ponad już służysz, jesteś pastorem, no to jak. Dla mnie to za każdym razem, czy to jest mój zbór, czy inny zbór, jest przywilejem i ogrom łaski. To, co zrobił Bóg, kim byłem, kim mogę być. I o tym ja nigdy nie chcę zapominać, bo ja wiem, jak wielka łaska mnie spotkała. I modlę się o to, aby ludzie dalej mogli z tą łaską się spotykać, aby moje dzieci z tą łaską się spotkały, bo rzeczy nie dzieją się z automatu. To nie jest tak, że ja jestem wierzący, to i wszyscy inni będą wierzący. To tak nie działa, niestety. Fajnie by było. Bóg nie ma wnuków, Bóg ma tylko swoje dzieci i to Bóg musi je pociągnąć do siebie. To jest teraz też moją modlitwą o moje dzieci. To tyle w skrócie, ogółem wstępu. Wszystko zawdzięczam po prostu Panu Bogu. Ale dzisiaj chciałbym chwilę, abyśmy mogli pomyśleć o mądrości. Dzisiaj żyjemy w takim czasie, w której naprawdę potrzeba niezwykłej rozwagi, niezwykłej mądrości, nawet w tym względzie, skąd czerpać naszą mądrość. Skąd mam wiedzieć, że coś jest dobre lub niedobre? Skąd my jako chrześcijanie mamy to wiedzieć? Życie pokazuje mi, że to, co pisze Salomon w Przypowieściach Salomona, jedna z takich ulubionych moich ksiąg, którą czytam i czytam i czytam i ciągle mi się wydaje, jakbym ją pierwszy raz czytał. Ale kiedy czytam tam o tej mądrości, kiedy czytam, jak Salomon mówi o tym, że za wszelką cenę nabywaj mądrości i rozumu, za wszelką cenę, szukaj jak skarbów, to wyobrażam to sobie, że to nie jest coś, co tak naturalnie, łatwo, szybko przychodzi, że po prostu jesteś mądry, budzisz się rano, już jesteś mądry, albo przeczytasz coś tam krótkiego, już jesteś mądry, ale to jest coś, co musisz włożyć w pracę, coś, co wymaga twojego zaangażowania, coś, co wymaga wykopania, szukania tego czegoś. Tak jak wiecie, wykopaliska archeologiczne, one czasami strasznie długo trwają, żeby nacieszyć się jedną monetą, którą gdzieś tak znajdą. Ale o tym właśnie mówi Salomon, kiedy mówi o mądrości. I kiedy myślę sobie o mnie jako o chrześcijaninie, to myślę, że powinienem być człowiekiem, który ceni sobie mądrość. Mądrość, o której mówi Boże Słowo. Mądrość, którą powinienem szukać jak skarbu i każdego dnia sobie zadaję to pytanie, czy szukam? I gdybyśmy poszli do jakiejś księgarni, biblioteki i wielu ludzi to robi dzisiaj, internet wiele rzeczy rozwiązuje, czegoś nie wiem, klikam, wyskakuję, już wiem wszystko, staję się ekspertem w takiej dziedzinie bez studiów, w innej dziedzinie, niczego nie trzeba studiować, wszyscy wiedzą wszystko. Oczywiście trochę to mówię z przekąsem, bo to jest dość łatwe, szybkie. Już jestem ekspertem. Na YouTubie posłuchałem, zobaczyłem, wiecie, to jak czasami jak z fachowcami. Trochę w życiu pracowałem też w wykończeniach i widziałem, jak niektórym ludziom się wydawało, jak że zobaczą na YouTubie, już wiedzą jak i już umieją. Już umieją, to jest takie proste, bo on to zrobił, to było takie proste. Myślimy sobie czasami, że w naszej wierze to wszystko jest takie proste. Ale prawda jest taka, że trzeba włożyć w to też wiele trudu, wiele pracy, ale przede wszystkim mieć świadomość, że powinniśmy w ten sposób żyć. Salomon pisze o mądrości, ale Salomon również pisze o drugiej grupie ludzi. Mówi o mędrcach, ale mówi i o głupcach. I myślę sobie, że dzisiaj i w czasach również Pana Jezusa i myślę w czasach tych 2000 lat istnienia Kościoła tak naprawdę przewijały się dwie grupy. Ludzi mądrych, bogobojnych, szukających Boga, szukających głębszej więzi i relacji z Bogiem i ludzi głupich, strasznie powierzchownych, ludzi, którzy myśleli, że drogą na skróty tak naprawdę zrobią coś dobrego albo dojdą gdzieś dalej. Salomon dobrze rozpoczął swoją służbę. Jeśli pamiętacie jego życie, to on miał w sobie coś wyjątkowego, bo wyjątkowym dla mnie jest to, kiedy sam Bóg przychodzi do niego i mówi: proś mnie o co chcesz. Gdyby Bóg przyszedł dzisiaj do ciebie we śnie, w wizji, jakkolwiek i powiedział: Paweł, proś mnie o co chcesz. Dzisiaj wielu ludzi by powiedziało: chcę dużego domu, może lepszego samochodu, może wiele rzeczy by było takich bardzo materialu, może niektóre by były trochę bardziej mądre, może bardziej relacyjne, może niektórzy by powiedzieli, że chcieliby naprawić swoje relacje z swoimi bliskimi, może ktoś by powiedział, że chciałby przebaczyć. O co byśmy poprosili Boga? Salomon jako następca Dawida jest dość trzeźwo myślący i mówi: daj mi mądrość w prowadzeniu tego ludu. Dla mnie osobiście niezwykła pokora. Niezwykła pokora Salomona, daj mi mądrość. Bóg mówi: no dobrze, nie poprosiłeś o srebro, złoto, to wszystko jakby masz taki pakiet gratis. Za to, że poprosiłeś właśnie o mądrość, a nie o cokolwiek innego. No i Bóg mu to daje, no można powiedzieć, najmądrzejszy człowiek na świecie i taką ma też sławę nie tylko w Izraelu, ale również poza Izraelem. Ale wiemy, że ta historia niestety tak pięknie się nie kończy, ponieważ ten mądry król pozwolił sobie na nieposłuszeństwa w swoim życiu. pozwolił sobie na to, kiedy Bóg mówił, nie będziesz brał koni ani rydwanów z Egiptu, to co w pierwszej kolejności zrobił Salomon, to wziął konie i rydwany z Egiptu. Później Bóg mówił, nie będziesz brał kobiet obcoplemiennych. I jak wiecie, liczba tych kobiet, które tam Salomon sobie wybrał, to nawet to już o zawrót głowy może przyprawić, ale to wszystko sprawiło, nie stało się jednego dnia, nie stało się jednego tygodnia. To był taki proces, kiedy odchodził od stołu mądrości. Ja lubię ten obraz stołu mądrości z 9 rozdziału przypowieści, kiedy mądrość zastawiła swój stół i mówi, przychodźcie wszyscy, którzy jesteście prości, przychodźcie wszyscy, którzy nie macie doświadczenia, jedzcie i pijcie za darmo. Pijcie, czerpcie z mądrości, siadajcie do tego stołu. A nieco dalej w tym 9 rozdziale jest drugi, już nie stół, ale głupota, kobieta hałaśliwa, która robi wiele szumu, wiecie, takiego, dzisiaj byśmy powiedzieli, medialnego szumu, jest krzykliwa. Mówi, chleb potajemny jest świetną sprawą, jedz. Bóg mówi, mój chleb jest za darmo, a głupota mówi, jedz potajemnie, nie musisz się z nikim dzielić, wszystko jest fajne. Kradziona woda jest słodka. I Salomon w którymś momencie swojego życia zaczął słuchać nie tego głosu. Mnie to uczy, że my jako chrześcijanie, jako Kościół, możemy dobrze zacząć. Możemy zacząć z dobrymi założeniami. Sola Scriptura. Wszyscy znamy to stwierdzenie, tylko słowo. Jako ewangelicznie wierzący ludzie mówimy, no tak, dla nas Biblia jest największym autorytetem. Tymczasem coraz częściej słyszę takie delikatne wywody, że Biblia nie jest Słowem Bożym, ale zawiera Słowo Boże. Dla mnie to jest herezja. Potem jednak w życiu się okazuje, no my wiemy, co Biblia mówi, ale życie jest życiem. I nagle się okazuje, że ta nasza sola scriptura nie jest taką solą scripturą. Potem nagle słyszymy jakieś świadectwa, takie wiecie, mocne. Ja lubię bardzo świadectwa, ale mam zasadę w swoim życiu, żadne świadectwo, ani moje, ani kogokolwiek, nie jest ponad Słowo Boże. Nie jest ponad Słowo Boże. Więc kiedy słyszę rzeczy, które człowiek mi mówi, że doświadczył, a ja czytam w Słowie Bożym, że nie mógł takich rzeczy doświadczyć, albo że jest coś niezgodne ze Słowem Bożym, dla mnie jest jasność, po której stronie jest moje serce. Czasami ludzie mi mówią, ale słuchaj, przecież on to przeżył. Ja mówię, nie wiem. Nie wiem, co przeżył, nie wiem, jak to się mogło stać, ale mogę powiedzieć, że Biblia mnie uczy taki, w taki sposób, więc to jest niemożliwe. Dla mnie sola scriptura, słowo i tylko słowo. Bardzo łatwo od tej mądrości, którą mamy w zasięgu ręki, odejść do takich nowinek, nowości medialnych, różnego rodzaju przekazów również w kościołach. I ja nie mam nic przeciwko temu, że Kościół się również zmienia, że zmieniają się czasami nasze formy, nie mogą się zmienić nasze zasady. To jest świętość, do której zostaliśmy powołani, aby Słowo Boże traktować bardzo poważnie w naszym życiu. Salomon przestał i nagle to, co się pięknie zaczęło, historia, która pięknie się zaczęła, kiepsko się skończyła dla niego. Niestety jego syn również poszedł w te ślady i nie postępował mądrze. Staje się następcą tronu. I wiecie, kiedy no następuje zmiana władzy, tronu i również wtedy, no to ludzie mają oczekiwania. No przychodzi ktoś nowy, jaki będzie. Kiedy byłem młody, to starsi zawsze mówili, zmiana rządu, ciekawe co wymyślą i tak dalej. Ja nie łapałem, o co chodzi, bo mnie to nie interesowało. Byłem młody, co mnie interesowało, co rząd wymyśli. Dzisiaj myślę i patrzę, co się wymyśla, bo wiecie, bo to już mnie dotyczy. To dotyczy mojego życia, życia moich dzieci. I rozumiem, co wtedy starsi mówili, kiedy mówili, ciekawe, co to przyniesie, ta zmiana, co przyniesie. Te zmiany na tronach, na tronie różnych królów, one coś przynosiły. Albo Izrael miał królów bogobojnych i ci prowadzili ich w bogobojności, co było rzadkością, albo, czyli większość tych królów, byli jedni bardziej bezbożni od innych. Więc jaki to mogło mieć wpływ na cały naród? Oczywiście, że również i zły. Dlatego jest zmiana władzy, Rehobaem przejmuje tron, a ludzie chcą wiedzieć, co ich czeka. Co on zmieni? Chcą, można powiedzieć, wynegocjować pewne nowe warunki współpracy pomiędzy królem ludem. Dlatego czytamy w pierwszej księdze królewskiej, w 12 rozdziale od 4 wiersza. Pierwsza księga królewska, 12 rozdział od 4 wiersza. Do wiersza 7. Ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę twojego ojca. Ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. A on rzekł do nich, odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie, i lud odszedł. Wtedy król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi. Oni mu odpowiedzieli tak. Jeśli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Czasy, w których żył król Salomon i czasy, w których oni musieli płacić, dzisiaj byśmy powiedzieli, podatki, daniny, które były bardzo wysokie, naprawdę dawały w kość tym ludziom. Budowa świątyni była niezwykła, co się wiązało też ze środkami, które na to musiały pójść. Tu dzisiaj słyszałem też tą radosną waszą nowinę o gazie. Ta radosna nowina też do nas dotarła i te rzeczy bolą. I bolały tamtych ludzi wtedy. Oni musieli płacić więcej, co sprawiało, że lekko im się nie żyło. Życie zawsze wiąże się, również to dzisiejsze, z kosztami. Teraz jednak nastaje nowe, więc Jeroboam przychodzi, idzie wprost do nowego króla i zaczyna z nim rozmowę, że możemy coś zmienić. Świątynia jest zrobiona, możemy coś zmienić niewielkiego, a co pozwoli ludziom już funkcjonować inaczej. Bądź dla nich łagodny. Ojciec twój trochę krótko ich trzymał, ty możesz trochę spuścić z tonu, a ludzie będą cię kochać. Naprawdę dobra rada, tym bardziej, że on był pośród ludu i wiedział, co się z ludem dzieje, co jest w ich głowach, co jest w ich sercach, wiecie, można powiedzieć, rozpytywał, co by im przyniosło pewną ulgę. Więc Jeroboam idzie i mówi o tym, jak ciężko jest służyć królowi. I może syn Salomona pamięta słowa ojca, gdzie wielu doradców ta mądra rada, więc idzie do doradców, chce zapytać ich o to, co oni w tym wszystkim myślą. Oni mieli taką grupę ludzi, która doradzała w tych tematach, dlatego Kościół ma starszych Kościoła, po to, aby oni w mądry sposób mogli służyć Kościołowi. Zwołuje tych ludzi z doświadczeniem, ludzi, którzy mają swoje lata, ludzi, którzy nie pracowali z byle kim, ale z samym Salomonem, więc naprawdę wiele mądrości mogli od niego się nauczyć i przejąć. Uczyli się z nie byle jakiego źródła. Nawet kiedy królowa Saby przyjechała i powiedziała, chciałam zobaczyć, czy wszystko to, co o tobie mówią i o twojej mądrości jest prawdą, to skwitowała to takimi słowami z 10 rozdziału tej księgi, 8 wiersza. Szczęśliwi twoi ludzie, ci twoi słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą zawsze słuchać twojej mądrości. Szczęśliwi, błogosławieni twoi słudzy, że mogą stawać przed tobą i mogą słuchać twojej mądrości. Więc to naprawdę ten stół tych doradców to byli mądrzy ludzie. To bym powiedział ten stół mądrości, przy którym zawsze warto siedzieć. Szczęśliwi słudzy, szczęśliwi ludzie, którzy słuchali słów mądrości Salomona. Ich rada jest mądra. Co mówią? Jeśli wystąpisz jako sługa, i powiesz do nich łagodne słowa, będą ci służyć. Wiecie, czasami słowa, ton, sposób wypowiedzenia pewnych rzeczy sprawiają, że kogoś chcemy słuchać lub nie. Nieważne, czy ma rację, nieważne, jak wielka jest to prawda, ważne jest, w jaki sposób to powiedział. Czasami widziałem w telewizji ludzi, którzy szczerze byli przekonani o czymś, co mówili i nawet, można powiedzieć, mówili prawdę. Ale w jaki sposób ją powiedzieli, sprawiło, że nikt ich nie chciał słuchać. To jak mówimy, ma ogromne znaczenie. I myślę sobie, to jest mądra rada, którą dają ci doradcy. Słuchaj, bądź dla nich jako sługa, ale wiecie, jak to jest z władzą. Ktoś kiedyś powiedział, i to jest prawdą, w kościele wiele razy to sprawdziłem. Daj człowiekowi władzę, zobaczysz, jaki ma charakter. Nieraz w kościele widziałem ludzi tak pokornych, ale potem jak pokorny dostał trochę władzy, to się okazało, że dopiero zaczęło wychodzić, jaki naprawdę ma charakter. Jak wcale nie ma w nim miłości do ludzi. Jak strasznie jest gotowy stawiać na swoim, nie myśląc, na przykład w kościele, o dobru całego zboru. Ja jestem tak wychowany w kościele i kiedy próbują ludzie ze mną na różne tematy negocjować, moje pierwsze pytanie zawsze jest, czy to zbuduje cały kościół? Bo dla mnie to jest najistotniejsza rzecz. Są rzeczy, które mogą budować tylko mnie, ale nie tylko ja jestem częścią kościoła. Kościół to wy wszyscy. My wszyscy stanowimy Kościół. Więc zawsze zadaję sobie pytanie, czy nawet jeśli to dotyczy jakiejś zmiany, czy to jest dobre dla całego Kościoła? Czy to jest błogosławieństwem, czy to jest budujące dla całego Kościoła? Jeśli nie, jeśli to nie wprowadza niczego takiego, to myślę, że dla mnie nie warto się nad tym skupiać. Dlatego ci mędrcy, ci doradcy mówią, bądź sługą, bądź mądry, bądź sługą, nie wykorzystuj pozycji króla. Ale kiedy przychodzi to ten moment, kiedy on przejmuje władzę, no to teraz już mi nikt nie fiknie, to ja tu rządzę. Ja jestem ten gość, to ja jestem królem. I do dzisiaj czasami ludzie na punkcie tytułologii mają trochę hopla, ja tego nie rozumiem. Sługa to sługa. Sługa nie musi wiele mówić, kim jest, bo ci, którzy widzą sługę, wiedzą, że to jest sługa. Wiedzą, kto potrafi umywać im nogi, a kto tych nóg umywać nie potrafi. Szacunek nie musi się brać z mojego tytułu. On się bierze z tego, czy ja mam postawę sługi. Czy jestem gotowy służyć innym ludziom. Jezus tego nauczał i to jest dla mnie największy przykład, kiedy Jezus mówi, przywoławszy rzekł w Mateusza 20 rozdział od 25 do 28 wiersza, wiecie, że książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie, więc jak tam chcą. Nieważne, czy coś jest dobre, złe, samowolnie. Nie tak ma być między wami. Między kim? To Jezus uczy swoich uczniów, więc dzisiaj możemy powiedzieć jako naśladowcy Chrystusa w XXI wieku, tutaj wy w Warszawie, my w Sosnowcu, nie tak ma być między nami, więc jak? Ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. Niech będzie sługą waszym. Ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje za okup za wielu. Jezus nie przyszedł i mówi, słuchajcie, ja jestem królem królów i teraz czapki z głów. Słowo Boże mówi w liście do Filipian, że wyrzekł się całej chwały i przyszedł, przyjął postać sługi i mamy być takiego samego jak on, usposobienia. On nie szukał, żeby ludzie go gloryfikowali. On nie czekał, aż lampy na niego zaświecą, a wszyscy mu będą klaskać i osiągnie najwyższe poważanie w regionie, bo nie osiągnął. Słowa tłumu krzyczącego ukrzyżuj go to nie były słowa aplauzu. Słowa Hosanna synowi Dawidowemu szybko ucichły. Jezus wiedział, co mówi, kiedy uczy swoich uczniów, nie tak ma być między nami. Mamy być sługami jedni drugich. Chcesz być pierwszy? Pokaż to poprzez swoją postawę sługi. Służ ludziom. Rób rzeczy, które trzeba zrobić. Służ tam, gdzie widzisz, że trzeba służyć. Pomóż tam, gdzie widzisz, że trzeba pomóc. Bądź sługą. Sługa nie będzie oczekiwał. Ja kocham ten tekst, kiedy Jezus mówi, że sługami nieużytecznymi jesteście. Tak, bo przyszli, zrobili, urobieni. O, to teraz, gwiazdka, tu order. Jezus mówi, order dostaniesz w niebie. A póki co, jeśli zrobiłeś jedno, to Jezus mówi, teraz idziemy dalej, robimy dalej. Jezus nie poszedł do jednej wsi uzdrowi, powiedział, dobra, to teraz koniec, już swoje zrobiłem. Ale myślał o kolejnych miejscach i każdego dnia, każdego tygodnia szedł dalej i dalej w kierunku krzyża i służył po drodze innym ludziom. Myślę, że niesamowita była scena, kiedy ukląkł tymi swoimi uczniami, zaczął umywać im nogi i Piotr, który mówi: o Panie, nigdy! Ty? Nasz mistrz? A Jezus mówi: no właśnie, tego nie rozumiesz, jeśli nie umyję, to tak naprawdę nie zrobisz żadnego kroku dalej w swoim życiu. O, to Piotrek, to Piotr, to umyj mnie całego. On tak miał, wiecie? I to jest niesamowite, że jego Bóg w Biblii użył. Słuchajcie, jak ja czytam o takich gościach w Biblii, to ja mówię: Panie Boże, to ja już teraz wszystko wiem. Bo jak patrzę na swoje życie, wiecie, to sobie myślę: co Ty, Boże, chcesz ode mnie? A on czytam o takim Piotrze, o Gedeonie, o paru innych, no takie goście. Albo Jakubie, który to był taki kombinator, jakich mało. Ja się zastanawiam, czy on nie był z Polski, naprawdę, jak czytam tą jego historię. To nie była sugestia Jezusa. On zachęca i chce, abyśmy mieli taką postawę. Nie w słowach, wiecie, ja mogę mówić, no sługą jestem, pokornie mówić, że jestem sługą, ale to twoje czyny pokazują, czy jesteś. To, czy jest potrzeba, to powiesz, a co mnie to obchodzi, niech inni to robią. Ja czasami słyszałem, ktoś w kościele mi mówi: słuchaj, ja tam 15 lat temu już budowałem, teraz niech inni robią. Nie wyczytałem tego w Biblii. Nie wyczytałem o duchowej emeryturze. Nie wyczytałem, że jak idę na emeryturę, to mnie Kościół przestaje interesować. Służenie innym ludziom ma mnie przestać interesować. Nie wyczytałem tego w Biblii. Dopóki nie spotkam się z moim Panem, jestem sługą tutaj na ziemi. I bardziej modlę się o to serce, o którym czytamy, serce Kaleba, który mówi w wieku 85 lat i mówi: daj mi jeszcze tamte. Ja tam pójdę i zrobię porządek z tymi górami. I tam, ja sobie myślę, 85 lat, no kozacko, tak bym chciał, nie wiem, czy dociągnę. Kiedy apostołowie pisali o starszych kościołach, to pisali, aby byli wzorem nie władzy, ale pasterzowania, sługami. Niełatwo jest służyć. Jestem w służbie 22 lata, teraz 23. I powiem wam, czasami niełatwo jest służyć. Czasami ma się ochotę po prostu zrobić coś z pozycji. Ale ja wiem, że to nigdy nie będzie dobre. Niełatwo jest służyć. Czasami, kiedy czytasz psalm, jak psalmista mówi: a ja modliłem się z nimi, chodziłem, kiedy chorowali, modliłem się z nimi, troszczyłem się o nich, a oni dzisiaj nastają przeciwko mnie. Ludzie, którzy są starszymi w kościołach, nie mają łatwej roboty. Pastorzy nie mają łatwej roboty, bo często ludziom wydaje się, że oni wiedzą lepiej. Nie wiecie naprawdę, jak to jest być w tych butach. Przez wiele lat byłem pastorem młodzieżowym i zawsze patrzyłem na tego mojego pastora: a ja bym to zrobił lepiej. Skopał to. Dopóki nie wylądowałem w Sosnowcu i sam zacząłem być odpowiedzialny za kościół. I zsiadłem za kierownicą i okazało się, że te moje wszystkie mądrości to stek bzdur. I musiałem nauczyć się tej pokory, że niewiele wiem. I pokory, że ciągle muszę się uczyć. Salomon, Jezus, oni wszyscy zachęcają nas do tego, żebyśmy przy dobrym stole mądrości siadali. Żebyśmy z właściwymi ludźmi przebywali. Bo jak siądziemy do stołu głupoty, to tam tylko jest zwada, tam tylko są spory, tam tylko są jedni lepsi od drugich, tam nie ma sług. Bo przy takim stole nigdy słudzy się nie znajdą. Więc Rehoboam bierze tych starszych, słyszy ich radę i musi podjąć decyzję. Pamiętam jeszcze taką historię, któregoś dnia oglądałem taki dokument, kiedy pewien syn przejął władzę w dużej firmie w Stanach Zjednoczonych, już nie pamiętam, jak ona się nazywała. I wiecie, no jak to się przejmuje firmę po ojcu, nie? Niczego się nie dorabiałeś, wszystko jest. Wszystko jest gotowe, chodzisz sobie gangulku, kupują sobie sportowe samochody i są szefami firmy, nie? Przejęli po ojcu. A ten gość zaczął jeździć po tych firmach, aż spotkał pewnego starego pracownika, który, ten stary pracownik nie wiedział, że to jest syn zmarłego już właściciela. I ten pracownik ma tam długi staż pracy, no i się go pyta: dlaczego tu tyle lat jesteś? A on powiedział: to się wiąże z pewną historią. Wiele lat temu miałem wypadek. Wylądowałem w szpitalu, moje życie wisiało na włosku. I mój szef przyjeżdżał do mnie do szpitala, dzień w dzień. Troszczył się o moją rodzinę dzień w dzień, aż wyzdrowiałem i mówi, ja nie mógłbym gdzie indziej pracować. To się wydarzyło w świecie. Ten syn nagle przejrzał na oczy, mówi, jak wiele rzeczy źle robiłem. Ja chcę mieć taką postawę, jaką miał mój ojciec w stosunku do swoich pracowników. Wiecie, nawet nam dzisiaj, kiedy pracujemy dla kogoś, powiedzcie sami, czy nie lepiej się pracuje dla kogoś, kto właśnie jest, troszczy się o was, nie w sztuczny sposób, ale naprawdę jest zainteresowany waszym życiem, inwestuje w wasz rozwój, w tym, co robicie. Jest ludzki, jest taki człowieczy, jest blisko. A inaczej pracuje się dla kogoś, kto jest taki szorstki, wredny, tylko oczekuje, nic nie dając w zamian. Prawda? Jest różnica. Nawet do takiej pracy przychodzi się inaczej. Myślę sobie, świecki przykład, jak niesamowity, tym bardziej jakimi ludźmi powinniśmy być my, jako wierzący ludzie. Król ma jednak innych doradców, bierze ich, młodych, wychowanych, chodzili razem na kręgle, na bilard, niejedną imprezę mają za sobą i przychodzi do nich, oni tam patrzą znudzeni, no cześć królu, fajnie, w końcu jesteśmy ustawieni. Lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. Zapytał ich, jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, który prosił mnie, uczyń na mlżejszym jarzmu, jakie nałożył na nas twój ojciec. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy wyrośli z nim, powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie, ojciec twój uczynił ciężkim nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich, mój mały palec jest grubszy niż biodro mojego ojca. Otóż jeśli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kauczugami. Można powiedzieć, postradali zmysły. Mądrość mówi, bądź sługą. Młodzi, niedoświadczeni, głupi, powiedzieli, kauczugi. Jest różnica? To wszystko doprowadzi do podziału Izraela na dwa królestwa. To wszystko sprawi, że Jeroboam odejdzie oburzony i będzie przewodził. To wszystko sprawi, że ta jedność, która miała być w Izraelu, zresztą będzie też to wypełnieniem się słów wypowiedzianych przez Boga. On mówi, ojciec wymagał, ja wam pokażę, co to znaczy być wymagającym. Rada młodzieńców jest niczym innym, jak właśnie pozycją siły, niedojrzałości, arogancji. To jest ten głos, który przebił się do umysłu króla. Ten głos, który wiecie, to czasami jak ktoś przychodzi i mówi, pastorze, czy jak zrobię tak i tak, to zgrzeszę? On już zna odpowiedź. Często znają moją odpowiedź. Ja nie popieram powtórnych małżeństw, nie udzielam takich małżeństw. I wielu ludzi przychodzi i wie o tym, że ja powtórnego małżeństwa nikomu nie udzielę. To wiecie, to przychodzą i mówią, ale przecież tamten pastor, jak tamten pastor bierze na siebie taką odpowiedzialność, to on bierze, ja nie biorę. I to jest na tej samej zasadzie. Przychodzisz, pytasz o radę, ale ty już masz odpowiedź. Ty wiesz, co Biblia mówi, ale a nuż się uda, że jednak ten pastor ci tam tak podpowie, że będzie po twojemu, nie? Czasami chcemy słyszeć radę, ale nie chcemy jej słyszeć. Czasami chcemy powiedzieć, jak ci ludzie, którzy przychodzili nieraz do proroków i my chcemy usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia, ale wcale nie chcieli słyszeć, co Bóg ma do powiedzenia. Czasami przychodzimy do kościoła i mówimy, my chcemy słyszeć, co Bóg ma do powiedzenia, ale potem wychodzimy i mówimy, ale my myślimy inaczej. Są dwa stoły, mądrości i głupoty. I każdy z nas przy którymś siedzi. Gdzie masz szukać mądrości? Stół mądrości to stół, przy którym siedzi Jezus. Nawet Izajasz Jezusa nazywa cudownym doradcą. Czy znasz kogoś, kto tam w tej dziedzinie mógłby doradzić? Oczywiście są takie rzeczy zwykłe, codzienne, w których potrzebujemy po prostu doradztwa innego. Tak, ja jak potrzebuję się coś dowiedzieć o instalacji grzewczej, to dzwonię do Pawła. Paweł mi mówi źle, dobrze i już wiem. No, normalne sprawy. Ale w tych relacjach często międzyludzkich, czy nawet naszej więzi z Bogiem, potrzebujemy mądrości, nie wiemy jak. nie wiemy, jak się mamy zachować. Dzisiaj stoimy przed wyzwaniami, przed którymi 20 lat temu nawet jako Kościół nie musieliśmy stawać. Dzisiaj to, co się dzieje na świecie, prawa, które zmieniają rzeczywistość, która sprawia, że wszystko, można powiedzieć, jest antyboże, potrzebujemy odpowiedzi dla samych siebie, przy którym stole siądziemy. Ale przecież mamy prostą sprawę. Jezus jest nazwany cudownym doradcą. Jako chrześcijanie mówimy o Jezusie jako Zbawicielu, jako Panu, i dostaniemy się do nieba, jesteśmy zbawieni, no fajnie. Ale jeśli chodzi o doradztwo, co Jezus mógłby mi doradzić? No właśnie wiele, bo On jest cudownym doradcą. Radził ludziom na ziemi. Ludzie Go pytali o różne rzeczy, Jego odpowiedzi czasami były, wydawałoby się, nie na temat, one zawsze były na temat. Tylko Jego odpowiedzi albo pytania, pogłębiające bym powiedział, jeszcze bardziej pogłębiały te pytania, albo sprawiały, że ludzie dopiero rozumieli, o co naprawdę pytają. Chrystus jest Zbawicielem, Chrystus jest Panem, jest zarówno też i doradcą. Jest tym, który jest żywo zainteresowany naszym życiem i gotowy nieść nam radę. Kiedy nie wiem czegoś, kiedy staję w zborze jakiejś sytuacji, czy prywatnie w jakiejś sytuacji i sobie myślę, Panie Boże, ja nie wiem, co mam zrobić, nie wiem. Nie wiem, co jest prawdą. Nie wiem, jak powinienem na to zareagować, jak na inne wydarzenia powinienem zareagować. Nie wiem, czy powinienem w ogóle zareagować. Ile razy modlisz się do Jezusa, prosząc Go, daj mi mądrość. Ile razy prosisz Ducha Świętego o to, żeby dał Ci mądrość. Żeby otworzył Twoje oczy. Ja kocham Psalm 119, gdzie jest napisane, otwórz moje oczy, abym zobaczył cudowność Twojego zakonu. Czasami czytamy Biblię i jakbyśmy ją czytali, ale jakbyśmy w niej nic nie widzieli. Trzeba się modlić, aby Bóg otworzył nasze oczy, żebyśmy mogli zobaczyć to, co Bóg chce, abyśmy zobaczyli Jego Słowo. Ja modlę się w ten sposób. Kiedy siadam do Słowa Bożego, mówię, otwórz moje oczy, abym zobaczył cudowność Twojego zakonu. Abym wiedział. I potem nagle się okazuje, że w Biblii jest dużo odpowiedzi na moje pytania. Czasami trzeba więcej posiedzieć, więcej się zastanowić. Kiedy Jezus wygłasza kazanie na górze, to nie chodziło o to, że On wyszedł i powiedział takie mądre słowa, żeby mądrze brzmiało. On dał ludziom odpowiedź na ich pytania. Słyszeliście, iż powiedziano, ale ja wam powiadam. Mamy jasne wskazówki, jasne przykazania, które Jezus nam zostawił, które powiedział, nawet dał odpowiedzialność uczniom, że mają nauczać swoich uczniów, kolejnych uczniów, tego, czego On nauczał, czyli czego. Kazanie na górze mówi ci, dlaczego nie powinieneś sądzić w pochopny sposób. Dlaczego nie powinieneś źle myśleć o ludziach, bo do czego cię to doprowadzi. Chcesz rady, co zrobić, kiedy nie możesz przebaczyć? Masz przebaczyć. Czasami ludzie mówią, pastorze, co mam zrobić, bo ja nie potrafię przebaczyć. Naprawdę, czasami to są mocne historie. To nie jest to, że ktoś mi ręki w kościele nie podał, jestem obrażony. To są mocne historie wykorzystań seksualnych i innych takich rzeczy, niełatwe rzeczy. Ale co mogę zrobić? Mogę iść do Jezusa, a On daje radę, przebacz. Bo jak nie przebaczysz, to cię zeżre jak rak. To zniszczy twoje życie. I tylko Bóg jest w stanie dać ci moc, żeby to przebaczyć. Tylko Bóg dał mi moc, żeby przebaczyć mojej mamie. Kiedy pierwszy raz zdecydowałem się powiedzieć mojej mamie, że ją kocham, co mi ledwo przez usta przeszło, a ona mówi, jak mnie kochasz, to zrobisz jeszcze jeden tam numer. Wiecie, jak to się odbiera? Jak przebaczyć coś takiego? Jak przebaczyć matce, która później nas zostawia z dziadkiem alkoholikiem? I dzieci muszą zajmować się sami sobą. Jedna moja siostra została w szpitalu po urodzeniu. Nawet o niej nie wiedzieliśmy. Ktoś do nas zadzwonił. Do mnie zadzwonił do szkoły. Ja chodziłem wtedy do szkoły średniej. Mówi, masz siostrę. Ja mówię, no wiem, wychowuję, ale nie, masz jeszcze jedną. Wasza mama, ja nie wiem, kto do mnie dzwonił. Pojechałem do szpitala, zobaczyłem moją siostrę. Ona dzisiaj ma 25 lat. Adoptował ją miał pastor. Świetna dziewczyna. Ale wiecie, trzeba przebaczyć. Tylko Bóg może dać mi siłę przebaczać. Czasami w kościele jest trudno przebaczyć. Czasami rany, które zadajemy sobie jako bracia, siostra, są trudne do przebaczenia. Bo kościół to rodzina, to boli. Ale Bóg daje nam wszystko. Daje nam siłę. Jezus daje nam siłę, żeby sobie nawzajem przebaczać. Kiedy to zaniedbamy, to już jest po wszystkim. Jezus jest cudownym doradcą. Jeśli wierzysz w Jezusa jako Zbawiciela, to uwierz, że to, co mówi, jest mądre. Że to, co mówi, jest mądre. Jeśli chcesz być mądry, to na skalę buduj swój dom. Dzisiaj o tym śpiewaliśmy. A kto buduje na skalę? Ten, kto słucha i przestrzega i wykonuje moje słowa. Nie dyskutuje z nimi, ale wykonuje je. Dzisiaj w Kościele coraz więcej dyskutantów. Czy Jezus, czy Bóg, czy apostołowie mieli na myśli to, co mieli na myśli. Wszyscy grekę studiują, hebrajski studiują. Tylko często w tych swoich wywodach nie prowadzą do świętości. Bardziej mam wrażenie, że to ma do takiego liberalizmu bardziej doprowadzić, te nowe odkrycia. Cię nie znam greki, nie znam hebrajskiego. Mam Biblię polską. Czytałem ją od momentu, kiedy Duch Święty zaczął we mnie swoją pracę i powiem wam, mnie to wystarcza. I mnie to wystarczy w mojej pielgrzymce, żeby stanąć przed Bogiem. Bo prawda nie jest w tym, czy ja znam greckie takie, hebrajskie takie, ale jak ja nie jestem posłuszny temu, co czytam po polsku, to nie ma znaczenia, czy ja znam grekę i hebrajski. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko że to nie ma znaczenia, jeśli nie przestrzegasz tego, co po polsku rozumiesz. A Jezus jest cudownym doradcą. Bojaźń Pana jest początkiem wiedzy, mądrości, a głupcy gardzą mądrością i karnością. Bojaźń Pana, Salomon mówi, to nienawiść do zła. To poznanie świętego, albo poznawanie tego, to co święte. Apostoł Paweł by powiedział w liście do Filipian, w 4 rozdziale, jak się nie mylę, on tam mówi, abyśmy myśleli o tym, co miłe, co dobre, co poczciwe, co nas zmienia, co zmienia nasz sposób myślenia. To jest to, co powinno być w naszych sercach i w naszych głowach. Bojaźń Pana to nie lęk, taki strach. Na Śląsku nas tak uczono, wiecie, jak ktoś umarł, to go Bóg pokarał. No ja potem tak myślałem, że ten Bóg tak każe, nie? Jak tam komuś coś się stało, bo komuś coś źle zrobił, to go też Bóg pokarał. No i wiesz, wyrastasz w takim środowisku, że za wszystko ten Pan Bóg każe. No to tak myślisz, że Pan Bóg tak każe. Powiem wam tak, jeśli taki strach jest bojaźnią Bożą, to wszyscy powinni być nawróceni. Jeśli bojaźń Boża to taki strach, że się boimy, że Bóg nas piorunem, jak Zeus. Ale nikt się nie nawraca z tego powodu. Bojaźń w twoim i moim życiu to jest twój stosunek do Boga, to jest twój szacunek do Boga wyrażony poprzez posłuszeństwo. To nie są słowa, ale to, że ja jestem gotowy, chcę każdego dnia być posłuszny Bogu. Czasami mi nie wyjdzie, ale to jest moja postawa. Nie, postawa, jestem niedoskonałym człowiekiem, nigdy nie będę, więc nie będę się starał. Nie, jestem niedoskonałym człowiekiem, ale będę się starał każdego dnia być posłuszny Bogu. A jak mi nie wyjdzie, to mam tron łaski, do którego zawsze mogę przyjść i prosić Boga o przebaczenie. To jest kolosalna różnica. Kiedy nie zwracamy uwagi na głos Jezusa, kiedy lekceważymy naszego doradcę, lekceważymy Ducha Świętego, dojdziemy do miejsca, w którym odrzucimy wszelkie Boże rady. Czasami mam wrażenie, niestety, również w moim kościele, że internet jest lepszym doradcą niż Biblia. Że wypowiedzi innych ludzi, wierzących czy niewierzących, to jest lepsze niż Biblia. Ciężko dyskutować z superkaznodziejami w wielkich miastach, w wielkich kościołach, bo nie ma za bardzo z czym dyskutować. I ludzie mówią, no ale bo ten powiedział tamten, bo przeczytałem, ale zawsze mówię, a sprawdziłeś, a nie miałem czasu, aha. A siadłeś z Biblią? No nie, aha. Może by warto. Ludzie mówią, ja wierzę ABC. A z Biblii to wziąłeś? Nie, no w takiej książce fajnej przeczytałem. Ale sprawdziłeś? Ja też fajne rzeczy w książkach czytam. Powiem wam, ja lubię czytać książki. To jest o dziwo, w 8 klasie przeczytałem pierwszą książkę. Krzyż i sztylet. No to wiecie, dlaczego ją przeczytałem, nie? Gangi i te wszystkie inne rzeczy, nie? Od okładki do ostatniej strony. Wiecie, jak się cieszyłem? Jakbym Mount Everest zdobył, bo ja nigdy w życiu książki wcześniej nie przeczytałem. Więc miałem 15 lat. Kocham czytać. Dukam powoli, czytam, czasami się denerwuję, że nie potrafię szybciej, ale kocham. Wiecie, czasami jak przeczytam, to już jestem na końcu, nie pamiętam, co było na początku, ale dalej się cieszę, że czytam. To Bóg we mnie zmienił. To jest niesamowite, jak Bóg może nas zmieniać, kiedy szukamy Jego mądrości. Czasami czytam 300 stron, żeby Bóg do mnie przemówił przez jedno zdanie. Ale Biblię też tak czytamy, prawda? Czytamy i czytamy i nagle pach! Czytaliśmy to dziesiątki razy i dopiero teraz ten wiersz do nas przemawia. Coś Bóg chce nam powiedzieć, czegoś chce nas nauczyć. To jest mądrość, którą powinniśmy szukać u Boga, w Bożym Słowie. U Niego jest mądrość, mówi Job, u Niego jest rada i roztropność. Oto On burzy, a nikt nie może odbudować. Zamyka człowieka, a nikt nie może otworzyć. Oto gdy zatrzyma wody, wysychają, gdy je wypuści, wywracają ziemię. U Niego jest moc i mądrość, do Niego należy zwiedziony i zwodziciel. Pozbawia radców mądrości i sędziów czyni głupcami. Bóg i On daje nam mądrość. Z niej powinniśmy korzystać w 100%. Paweł mówi, całe pismo przez Boga jest natchnione. Do czego? Pożyteczne, do nauki. Chcesz się uczyć? Chcę się uczyć. No to się ucz. Całe pismo masz, ono jest natchnione. Nie Nowy Testament tylko, bo czasami jest taka nauka, mam nadzieję, że u was nie, że czytałem tylko Nowy Testament, bo stary to stary, on już jest nieważny. Nie możesz zrozumieć Starego Testamentu bez Nowego i nie zrozumiesz Nowego bez Starego. To jest jedna całość, to jest jedna historia. Problem ewangelików jest taki, że oni tak tą Biblię czytają na wyrywki i potem nic nie wiedzą. Bo to jest jedna historia. Tam nie ma nic na wyrywki. Od A do Z opisana przez Boga i tak powinniśmy ją czytać. Natchniona, żebyś się uczył. Żebyś się uczył, jak być matką, żoną, ojcem, mężem, bratem, siostrą, sługą, przywódcą w kościele, liderem jakiejś służby. Do strofowania czasami potrzebujemy usłyszeć, ty no przeginasz, robisz coś niewłaściwie. Słowo Boże mówi w duchu łagodności, napominajcie jedni drugi. Dzisiaj ludzie obrażają o byle co. Jedni się gorszą o byle co, a drudzy się obrażają o byle co. Strofuj, jak trzeba, oczywiście, ale w mądry sposób. To jak mówimy i co mówimy ma znaczenie. Ja nigdy nie zapomnę, pamiętam takich braci, którzy wyszli z alkoholizmu. Bóg ich z dna wyciągnął za uszy. I później, kiedy już tak okrzepli trochę i przychodzili ci inni pijacy do kościoła i oni tacy, wiecie, jeszcze trochę tak, no nigdy nie było wiadomo. I ci tacy eksperci, tak, bo ty nie chcesz, bo ten... Mój dziadek na Śląsku miał takie powiedzenie, nie pamiętał wół, jak cielęciem był. I powiem wam, ja to do dzisiaj stosuję i często ludzie mówią, nie zapominaj, kim byłeś i jak długo Bóg kształtował twoje życie i wciąż kształtuje. Nie zapominaj, nie wszyscy są tobą. Jedni idą trochę dłużej, czasami w wolniejszym tempie, ale zachęcaj ich, żeby szli. Strofuj, jeśli trzeba, ale w taki sposób, nie żeby ich zdeptać, nie żeby się czuli nikim, ale żeby się czuli, że ty ich kochasz i to, co mówisz, mówisz po to, że chcesz, żeby oni w tym biegu wytrwali. Kolosalna różnica. Do poprawiania, bo wszyscy musimy się poprawiać. Ja czasami czytam coś w Biblii i mówię, znowu nawaliłem, znowu nie tak. No ale po co to czytam? No po to, żeby to zmieniać, że Bóg nie odpuszcza mi, bo On chce, żebym stawał się podobny do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, dojrzały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dlatego Słowo Boże dla nas jest taką wartością. Każdego dnia to się nie da 5 minut przeczytać tekst. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że dzisiaj jestem, że się obudziłem. Amen. I przeczytałem 5 wierszy i już mogę cały dzień nie myśleć o Bogu. Przeczytajcie Psalm 119. Rozmyślam, rozważam w moim sercu dzień i noc. To nie chodzi, że nie chodzimy do pracy i tacy jesteśmy uduchowieni, ale możemy słuchać Słowa Bożego. Czasami jadąc autobusem, słuchać Słowa Bożego. Możemy wstać pół godziny wcześniej i powiedzieć, Panie, otwórz moje oczy, żebym słyszał, żebym widział. Daj mi słowo, żebym w tym całym dniu, jak będę zasuwał na budowie albo w moim miejscu pracy, żebym mógł myśleć, żebym mógł pamiętać Twoje słowo. A ile razy się zdziwisz, jak Bóg użyje tego, co rano przeczytałeś w stosunku do kogoś, kogo spotkasz. Czasami ludzie mi mówią, ja lubię pomagać ludziom. I ludzie mi mówią, no Daniel to tam, a ja mówię, wiecie co? A bo ja w Biblii przeczytałem, że jak chcecie, żeby wam inni czynili, tak wy im czyńcie. I ja mówię, ja wam powiem tyle. Gdybym nie Chrystus w moim życiu, to ja bym miał w nosie wasze problemy. Ale to właśnie Chrystus we mnie zmienił, że nie mam ich w nosie. Bo tak mówi Słowo Boże. Ja tak chcę. Czasami ludzie tego nie rozumieją, ale ja tak chcę żyć. Tak chcę żyć. Tak chcę czynić innym, jakbym sam oczekiwał, że oni będą czynić w stosunku do mnie. Na końcu, wiem, że trudno to już wysiedzieć, ale jeden fragment przeczytam z Psalmu 119, od 97 wiersza. Ja go przeczytam przez chwilę, tylko po prostu skup się na słuchaniu. O jakże miłuję Twoje prawo, przez cały dzień o nim rozmyślam. I zadaj pytanie, czy to jest prawdą w Twoim życiu? Jezus powiedział, kto mnie miłuje, przykazań moich przestrzegać będzie. Więc nie mówmy o miłości, tylko ją, bądźmy w niej praktyczni. Jakże miłuję Twoje prawo, przez cały dzień o nim rozmyślam. Czynisz mnie jakim? Mądrzejszym od moich nieprzyjaciół, dzięki Twoim przykazaniom, bo mam je zawsze przed sobą. Czy wierzysz w to, że to, co Bóg dał w swoim słowie, jest mądrzejsze niż rady bezbożników w tym świecie? Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, ale człowiek, który nie staje na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, ale zakon Pana rozważa dniem i nocą. Jest różnica, gdzie szukamy. I to jest ważne, gdzie szukamy. Stałem się rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo przeczytałem fajny poradnik, bo rozmyślam o Twoich ustawach. Jestem roztropniejszy od starszych, bo przestrzegam Twoich przykazań. Powstrzymuję swoje nogi od wszelkiej drogi złej, abym strzegł Twego prawa. Nie odstępuję od Twoich nakazów, bo Ty mnie uczysz. O jakże słodkie są Twoje słowa dla mego podniebienia, są słodsze niż miód dla moich ust. Dzięki Twoim przykazaniom nabywam rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki fałszywej. Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością mojej ścieżce. Wiecie, pochodnia daje światło tylko o krok do przodu. To nie latarka, że 300 metrów LEDowa do przodu możesz świecić, ale pochodnia pomoże Ci dać Twój następny krok. I chciałbym Was dzisiaj, jeśli mógłbym zachęcić Was do tego, to siąść, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy siedzę przy stole mądrości? Czy moim doradcą jest cudowny doradca? Jezus? Duch Święty? Bóg Ojciec? Czy naprawdę słowo i tylko słowo, moje sola scriptura jest prawdą w moim życiu? Czy kiedy czytam Boże Słowo, to naprawdę chcę żyć według tego, co czytam? Czy miłujesz Boże przykazania? Czy widzisz, że stajesz się mądrzejszy? Jak zobaczyłem, jak ludzie zaczęli panikować, kiedy przyszła cała pandemia, jakie teorie zaczęły snuć, oczywiście w kontekstach biblijnych. A ja mówię, ale co mówi Słowo Boże? Niewielu mi było w stanie odpowiedzieć. Ale co naprawdę mówi Słowo Boże? Słowo Boże jest nam dane i to jest łaska niesamowita, abyśmy byli mądrzejszymi. Abyśmy czerpali z tej mądrości. Rehabeam nie skorzystał z tej mądrości. Nie skorzystał z Bożej mądrości w pewien sposób. Posłuchał rady głupców. Nie słuchajmy głupców. Nie otaczajmy się głupcami. Nawet w kościele czasami możemy otoczyć się głupcami. Ludźmi, którzy są, którzy nie żyją wcale w bojaźni Bożej, mają swoje filozofie, lubią filozofować. O, oni tam wiedzą lepiej niż pastor. Lepiej niż starsi. Ale często są głupcami, bo nie prowadzą nas do świętszego życia, nie prowadzą nas do bardziej oddanego życia Bogu, tylko mówią, tym się nie przejmij i na to nie zwracaj uwagi. XXI wiek, wolność. Mądrzy ludzie będą zawsze Cię kochać, a jak ktoś Cię kocha, to powie Ci prawdę, choćby była ona po prostu trudna. Dla mnie przykładem jest Natanael dla Dawida. To jest przyjaźń, to jest miłość, którą ja widzę. Przyszedł i musiał. I powiedział, co myśli, co trzeba powiedzieć, choć to łatwe nie było. Ale życzę sobie takich przyjaciół, takich braci, takie siostry, takich mądrych ludzi przy moim stole. Amen.